Ja mam tylko pytanie. Państwo na sali do jakiegoś konkretnego planu jesteście? To jeśli Państwo nie macie, jeśli nie będzie wszystko, to ja bym tą kolną jako pierwszy punkt wprowadził, dobrze? Żeby Państwa nie trzymać. Dobrze? No 2-2, w sensie dotyczący planu. Rozumiem, że Panowie Dyrektorzy podzielają to opinię. Cieszę się bardzo. W takim razie zmienilibyśmy tak, że punkty numer 7 i numer 8, czyli omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia stosownie nieuwzględnionych przez prezydenta uwag byłyby jako punkty 1-2. Jakieś jeszcze inne propozycje zmian? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Panie Dyrektorze, zaczynamy w takim razie od punktu dotychczasowego 7, czyli omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego obszaru Kolno, obszar łąkowy, druk 2627. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy Państwu przedstawić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nazwany jest Kolno, obszar łąkowy. Przystąpienie do tego planu nastąpiło 3 lutego 2016 roku. Tak jak wszystkie plany opracowane zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan o charakterze ochronnym. Oczywiście w zgodności z dokumentem studium 2014 roku. Podczas procedury sporządzania tego planu mieliśmy dwa wyłożenia do publicznego wglądu. Pierwszym między 26 czerwca a 24 lipca było wyłożenie, a drugie wyłożenie, które się odbywało między 13 listopada a 11 grudnia 2017 roku. W tej chwili jesteśmy, jak gdyby zakończyliśmy procedurę opracowania planu, skierowaliśmy do Rady Miasta Krakowa. Projektantem głównym tego planu jest pan Tomasz Kaczor. Plan jest opracowany w Biurze Planowania Przestrzennego. Bardzo proszę pana Kaczora o omówienie głównych założeń tego planu.
Dziękuję. Na początek krótkie przypomnienie o wskazaniach studiów dla obszaru, dla którego sporządzony jest projekt planu na obszar łąkowy. W studium mamy tu wskazania kierunku pod zieleń urządzoną. To jest teren, to są obszary obejmujące większość terenu sporządzonego planu. Studium wskazuje także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w północnej części obszaru, dwie enklawy oraz dwie enklawy terenów zabudowy usługowej. W północnej części jest to ośrodek sportu i rekreacji Kolna oraz w południowej części przy węźle autostradowym teren zabudowy usługowej. Projekt planu jest sporządzany dla obszaru wchodzącego w skład tzw. zachodniego klimatu Leni. W całości obszar położony jest w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. I z uwagi na wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru, projekt planu dla tego terenu ma charakter ochronny. Cele planu to natomiast ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu oraz wyznaczenie zrównoważonych zasad i kierunków rozwoju terenów przeznaczonych pod zabudowę, a to z uwzględnieniem ochrony przyrodniczej i krajobrazowej obszaru. Do sporządzenia planu przystąpiono w lutym 2016 roku. Ja skupię się teraz na kolejnych etapach procedury planistycznej, jakie nastąpiły po opiniowaniu projektu planu przez Komisję Planowania, które miało miejsce w listopadzie 2016 roku. I przy kolejnych etapach będę mówił o zmianach, jakie następowały w tym projekcie planu. W listopadzie 2016 roku Komisja Planowania wydała opinię pozytywną do planu. Opinia ta zawierała uwagi. I było to pierwsza uwaga. W obszarze ZN1 należy dopuścić lokalizację z zakresu obsługi terenów sportu i rekreacji, a to z uwzględnieniem zapisów studium i uwzględnieniem zarządzeń wojewody. I punkt drugi, w obszarach sąsiednich dla terenu ZN łamane przez WS1 należy rozważyć dopuszczenie podobnych obiektów służących obsłudze terenów sportu i rekreacji. W lutym 2017 roku projekt planu został skierowany do opiniowania i uzgodnień. W projekcie tym, w związku z opinią Komisji Planowania, wyznaczono trzy tereny zabudowy, trzy tereny sportu i rekreacji o przeznaczeniu pod podstawowym przeznaczeniu do terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne. Tereny od US 3 do US 5. US 3, 4, 5. W terenach tych dopuszczono zgodnie z przeznaczeniem właśnie terenowe urządzenia sportowe. W projekcie tym w oparciu o opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadzono także zmiany. Zmiana jedna z głównych dotyczyła wyznaczenia z części terenu MN5, terenu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej lub usługowej MN łamane przez U1. Teren ten obejmuje zabytkowy dwór wraz z zabudowaniami folwarcznymi. W projekcie tym także wcześniejszy teren KU1, teren obsługi urządzeń komunikacyjnych, obejmujący parking przy Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna, został włączony w oparciu o opinię MPUA do terenu US1 obejmującego sam ośrodek sportu. I projekt planu z takimi właśnie zmianami został przedstawiony do opiniowania i uzgodnień. I projekt ten otrzymał uzgodnienie pozytywne z uwagami od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz negatywne uzgodnienie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
A przepraszam, RDOŚ? Negatywne
RDOŚ. RDOŚ opinia pozytywna, ale z uwagami. I w oparciu o opinię RDOŚ, o uwagi w niej zawarte, między innymi poszerzono w projekcie planu teren ZM7, teren zieleni w Parku Krajobrazowym, to jest w północnej części planu, oraz wprowadzono zakaz realizacji kondygnacji podziemnych w terenie U1, w terenie zabudowy usługowej w ramieniu węzła autostradowego. Natomiast w związku z negatywnym uzgodnieniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszerzono teren drogi publicznej KDA1 obejmującą autostradę do linii rozgraniczającej pasa drogowego określonego w decyzji wojewody krakowskiego o ustaleniu lokalizacji autostrady i w związku z tą zmianą skorygowano także nieprzekraczalne linie zabudowy w terenie U1. Projekt planu z takimi zmianami został skierowany do ponownego opiniowania i uzgodnień. Uzyskał pozytywny komplet opinii i uzgodnień. W takiej formie został wyłożony do publicznego wglądu w okresie czerwiec-lipiec 2017 roku. W okresie tym do tego projektu planu wówczas złożono 40 uwag zawierających 71 postulatów i jedno pismo niestanowiące uwagi. Zdecydowana większość uwag złożonych wówczas do projektu planu dotyczyła przeznaczenia działek w obrębie planu pod zabudowę jednorodzinną. W związku z rozpatrzeniem uwag do projektu planu, w związku z rozpatrzeniem i uwzględnieniem części uwag do projektu planu wprowadzono zmiany, co spowodowało konieczność ponowienia opiniowania i uzgodnień. W wyniku rozpatrzenia i przeprowadzenia dodatkowych analiz usunięto z rysunku planu granicę pasa szerokości 100 metrów od linii brzegów rzeki Wisły i Starorzeczy Wisły. Był to element informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia w sprawie Bielańsko-Kunieckiego Parku Krajobrazowego. Zamieszczenie takiego elementu nie jest wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane do zamieszczenia w projekcie planu. A samo rozporządzenie jest przepisem odrębnym, w tymże rozporządzeniu znajduje się opis tejże granicy, jak również ograniczenia w stosunku do terenów, jakie ta granica wyznacza i rozporządzenie to, jak powiedziałem, stanowi przepis odrębny i obowiązuje niezależnie od ustaleń planu miejscowego. W związku z usunięciem tego elementu informacyjnego, tej granicy z rysunku planu, przeredagowano również część zapisów projektu planu. To była ta usunięta granica. Z projektu planu, w projekcie planu dokonano także zmiany dotychczasowych terenów od US 3 do US 5. Teren US 5. Teren US 5 po zmianach został przeznaczony pod teren zieleni w Parku Krajobrazowym. Teren US 4 został włączony do terenu rolniczego R3, natomiast teren US 3 został przeznaczony pod teren zieleni w Parku Krajobrazowym ZN9, przy czym tutaj w projekcie planu zachowano dopuszczenie lokalizacji w tym terenie terenowych urządzeń sportowych. dalszej części, w oparciu o rozpatrzenie uwag, część terenu ZP1 włączono do terenu KDA1 w związku z planowaną przez inwestora rozbudową skrzyżowania zjazdu z autostrady z ulicą Tyniecką i proponowanego tam ronda oraz bezpośredniego połączenia z tego ronda z ulicą z drogą KDD2. W oparciu o uwagi i ich rozpatrzenie w projekcie planu dopuszczono także w terenach ZP1 i ZP5 lokalizacji terenowych urządzeń sportowych. Z rysunku projektu planu z terenu US2 odsunięto nieprzekraczalną linię zabudowy, a w związku z tym przeredagowano także zapisy w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania tego terenu. Doprecyzowano tym samym zapisy, które mówią o tym, że funkcje towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, czyli terenowym urządzeniom sportowym, takie jak magazyny na sprzęt sportowy, szatnie, sanitariaty, mogą być lokalizowane tylko w już istniejących obiektach budowlanych w tym terenie. I w oparciu o rozpatrzenie uwag zawężono także teren KDD5. Projekt planu z takimi rozwiązaniami został skierowany do ponownego opiniowania i uzgodnień i nie uzyskał pozytywnego uzgodnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z tym negatywnym uzgodnieniem w projekcie planu powrócono do linii rozgraniczających terenu KDA1 obejmującego autostradę, natomiast w terenie ZP1 przylegającego do węzła autostradowego. W terenie tym wprowadzono na rysunku planu strefę dopuszczonego do jazdu lub drogi, tym samym umożliwiając rozbudowę tego skrzyżowania i budowę ronda. Na trochę innych zasadach, jednak nie było to dosłownie tak, jak wnioskowane było w uwadze. Projekt planu z takimi rozwiązaniami uzyskał pozytywne uzgodnienie Generalnej Dyrekcji i w tej formie został ponownie złożony do publicznego oglądu. W listopadzie i grudniu ubiegłego roku złożono wówczas do projektu planu 25 uwag zawierających 67 postulatów. Jeden z postulatów uznano za uwzględniony, gdyż był zgodny z projektem planu. 57 postulatów nie uwzględniono lub nie uwzględniono z zastrzeżeniem, pozostałe zaś nie dotyczyły materii planistycznej. Podobnie jak było we wszystkich złożonych wnioskach do projektu planu na początku procedury planistycznej, jak również w uwagach złożonych podczas pierwszego wyłożenia, zdecydowana większość uwag dotyczyła przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Rozpatrzenie uwag przez prezydenta nie powodowało wprowadzania żadnych zmian do projektu planu i ponawiania procedury planistycznej, w związku z czym projekt planu w takiej formie został skierowany do uchwalenia do Rady Miasta Krakowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, to jest Państwa radny. Ja mam pytanie, jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska argumentował wykasowanie tego naszego pomysłu, żeby jak największa liczba terenów była objęta dopuszczeniem usług sportu, boisk i terenowych obiektów rekreacyjnych?
To nie było dosłownie argumentowane w jego uzgodnieniu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w swoim pierwszym uzgodnieniu natomiast nakazywał doprecyzowanie zapisów projektu planów w sąsiedztwie Starorzeczy i doprowadzenia do zgodności z zarządzeniem w sprawie Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. W wyniku też rozpatrzenia uwag nastąpiły te zmiany, wycofanie się z tych terenów sportu i rekreacji. Braliśmy też pod uwagę fakt, że mieszkańcy głównie wnioskowali tutaj o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi i właściwie nie było zainteresowania, jeżeli chodzi o te realizacje sportu i rekreacji. A tak jak powiedziałem przy opinii komisji, jeżeli chodzi o wprowadzenie terenów US w rejonie terenu ZNWS1, tutaj komisja nakazała rozważenie dopuszczenia tej lokalizacji. No tutaj zaproponowaliśmy w pierwszej wersji planu takie rozwiązania, natomiast na późniejszym etapie po rozpatrzeniu uwag i po tych dodatkowych analizach prowadzonych w związku do precyzowania zapisów planu i zgodności tego planu z rozporządzeniem wojewody, wycofaliśmy się z tego rozwiązania.
Czy ja rozumiem, że to jest bardziej w wyniku rozporządzenia, czy bardziej w wyniku złożonych uwag? I jakie to były uwagi, że Państwo się wycofaliście?
Była uwaga mówiąca o wprowadzeniu, jakby wycofaniu się z wszystkich terenów US, od US2 do US5 i zastąpieniu ich terenami zieleni w parku krajobrazowym. Była to uwaga uwzględniona.
Czyja to była uwaga?
Osoby prywatne.
No ale to przecież komisja uchwala, roniosa uchwala plany. My chcieliśmy, żeby tam były sporty. Jak będą osoby prywatne uchwalać plany miejscowe, to będzie się podważyć
projekt planu. Projekt planu po pierwszym wyłożeniu, ten, z którego wycofano się, jeżeli chodzi o tereny UAS, został ponownie wyłożony do publicznego wglądu i tutaj żadna z uwag od mieszkańców nie mówiła o tym, o przywróceniu tych terenów. Wszystkie natomiast skupiły się na przeznaczeniu terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bądź też usługową.
Dobrze, tylko że ja rozumiem, że z zarządzania wojewody wynika, że część terenów nie może być objęta obszarem inwestycyjnym. Dobrze, rozumiem. Natomiast pozostałe nie widzę po to, żeby nie były terenami sportowymi, no bo mieszkaniowymi nie mogą być, bo są niezgodne ze studiami.
Ale tak jak powiedziałem, w terenie ZN9 utrzymano możliwość lokalizacji terenowych urządzeń sportowych, czyli to...
A na jakim procencie powyżej? Na jakim procencie powyżej?
Na 10%, bo 90% zgodnie ze studium musi być te powierzchnie biologiczne czynne.
I to jest Państwa rok?
Zgodnie z studium. Ja mam pytanie. Przy pierwszym położeniu pismo z Panu było uwagi.
Niektóre z zagadnień poruszanych przez mieszkańców nie są materią planistyczną, to znaczy nie są te problemami, które rozwiązywane są w planie miejscowym, albo na przykład były takie pisma, w których mówiono o zmianie studium, no to na etapie rozpatrywania uwag nie możemy tego traktować jako uwagę, albo zmiana granic planu, na to też nie mamy wpływu, więc to nie jest traktowane jako uwaga.
Ktoś jeszcze? Nie widzę. Kto jest Państwa na sali? Państwo chcecie zabrać głos? To proszę do mikrofonu, dobrze? A, bo mamy dwa mikrofony, tak? Bliżej. Bliżej mikrofon jest.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof. Jeżeli chodzi o... Nie do końca się możemy z tym zgodzić, bo przy ostatnim uzgodnieniu było pozytywne, owszem, ale były zastrzeżenia na ten temat, więc mam pytanie głównie. I wyrażam sprzeciw, jeżeli chodzi o usunięcie elementów informacyjnych, bo w tym momencie mamy decyzję o przystąpieniu do nowego studium. A jest to element informacji, który nie jest zawarty w rozporządzeniu, które jak Pan o tym powiedział, bo tam nie jest wyznaczony ten wynik. Natomiast chodzi o to, żeby ono było na żeby było żadne wątpliwości, jak ono ma przyjąć na dalszych etapach prac granicznych.
Jeżeli chodzi o uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, on uzgodnił projekt planu pozytywnie, jednocześnie zawierając takie zdanie odnośnie usunięcia z projektu planu elementu informacyjnego, czyli granicy z pasa szerokości 100 metrów od linii brzegów rzeki Wisły i Starorzeczy Wisły, że zasadnym byłoby rozważenie możliwości uczytelnienia ustaleń planu w powyższym zakresie poprzez dokonanie stosownych korekt, czyli przywrócenia tej granicy, natomiast nie był to warunek uzgodnienia, on tylko jakby zasygnalizował, że może trzeba by to jeszcze raz przeanalizować i zastanowić się, czy to rozwiązanie jest słuszne. Jeżeli chodzi o tą granicę, to wynika ona z rozporządzenia wojewody w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. W tymże rozporządzeniu jest ona opisana. Niestety rozporządzenie nie zawierało załącznika graficznego, a słowny opis tej granicy wzbudza kontrowersje, ponieważ inaczej jest interpretowany przez mieszkańców, inaczej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W pierwszej wersji planu mieliśmy zaznaczoną tę granicę jako element informacyjny na rysunku planu. Projekt planu w tym zakresie nie budził zastrzeżeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sposób wyznaczenia tej granicy. Natomiast na pierwszym wyłożeniu wzbudził liczne kontrowersje wśród mieszkańców, którzy uważali, że granica ta jest wyznaczona błędnie. Dlatego po analizach, po pierwszym wyłożeniu, po rozpatrzeniu uwag, postanowiliśmy usunąć tą granicę z rysunku planu, tym bardziej, że nie jest ona wymagana ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest zaledwie elementem informacyjnym, wynika z rozporządzenia wojewody, które to jest przepisem odrębnym i obowiązuje niezależnie od ustaleń planu miejscowego. Projekt planu miejscowego w tym momencie nie może decydować, jakby interpretować i decydować, która z interpretacji przebiegu tej granicy jest właściwa. Gdybyśmy wyznaczyli tę granicę zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, najprawdopodobniej projekt planu nie uzyskałby uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w ten sposób wpadlibyśmy w błędne koło.
Czy ktoś jeszcze? Gdzie jest
Pytus? Mam pytanie, czy problem, który dotyczył zgody z dyrektorem ochrony środowiska, wykracza poza nim, czy poszedł do generalnego dyrektora ochrony środowiska, jeżeli nie poszedł do
zasięgu? Z tego co wiem, mieszkańcy złożyli zażalenie na jedno z uzgodnień regionalnego dyrektora ochrony środowiska, natomiast w procedurze planistycznej, w wydawaniu uzgodnień przez organ, mieszkańcy nie są stroną, dlatego to ich zażalenie zostało odrzucone przez generalną dyrekcję.
Państwo nie podjęli tematu, nie doszukali się słuszności podjęcia
tego. Znaczy myśmy nie podjęli tego tematu, a chociażby z tego powodu, że dla nas ta linia, która się pojawiła, traktowaliśmy jako linię informacyjną, a to z tego względu, że ona nie miała wpływu jak gdyby na ustalenia planistyczne, bo proszę zauważyć, czy ta linia przebiegała w tym miejscu, czy kawałek dalej, bo ten problem był niewielki, ewentualnie rozbieżności w przebiegu tej linii, to nie miał przełożenia na ustalenia planistyczne, bo przebiegał na terenach nieinwestycyjnych, czyli tych terenach, gdzie tak żadnej zabudowy się nie dopuszczało, a gdzie studium i tak wyznaczało tereny nieinwestycyjne. Poza tym my tutaj poczyniliśmy pewne kroki, bo nawet odbywały się spotkania z zarządem Jurajskich Parków Krajobrazowych, które kiedyś ten zarząd był współopracowującym materiał potem do rozporządzenia wojewody i oni też nie byli w stanie w żaden sposób określić precyzyjnie przebiegu tej linii.
Znaczy, rozumiem, że jest przepis.
Który każdy
interpretuje po swojemu. Tak, tak.
Prawie to, że chyba możliwość jest nieuzasadniona, jeżeli jest jakaś decyzja i trudno ją zinterpretować, to wydaje się, że będzie to nie na
postęp. To znaczy na pewno byśmy tą sprawę zainteresowali, gdyby miała jakikolwiek wpływ na ustalenia planu. Ponieważ nie ma żadnego wpływu na ustalenia planu, to jest tylko i wyłącznie przeciąganie procedury o następny rok przynajmniej. Więc wydaje się to w ogóle nieuzasadnione.
Ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze zleca? Jeszcze pan, bardzo proszę. Pani dyrektor, ja pani mogła. Bardzo dziękuję.
Ja się w decyzji pani samorządowa z panią decyzją. Trzeba zaznaczyć jedną sytuację, że ten przebieg linii był wyznaczony już bardzo dawno. Nie był wyznaczony. Mieszkańcy się zwracali o aktualizację linii zarówno w studium, jak i w pierwszym projekcie planu. Z tego względu, że w tym momencie mogliby zrealizować jakieś tam swoje zamiary. Jeżeli ta linia była źle wyznaczona, więc automatycznie, jeżeli by była jakaś praca, to były odrzucane przez.
Ale jakie zamiary można było
zrealizować?
No ale plan miejscowy nie rozstrzyga warunków zabudowy. Plan miejscowy nie rozstrzyga warunków zabudowy.
Ta linia ma znaczenie. uzgodnieniami, jakie są przeprowadzane.
Pani dyrektor, rozumiesz.
Ja jeszcze chciałam Państwu przypomnieć jeden fakt, bo nie chcieliśmy absolutnie przedłużać procedury opracowania tego planu, bo wiązała nas również inna Państwa uchwała kierunkowa, którą złożył Pan Radny Miszalski, z której wynikało, że mamy jak najszybciej opracować tenże między innymi plan Kolna Obszar Bankowy, jak również Walista, plan w rejonie Pińca.
Ktoś jeszcze? Jeszcze bym dążył do wniosku.
Czy ja mam pytanie jeszcze takie na tej procedurowej, jeżeli rozumiem, żeby nie było powodów do kontynuowania powoływania się. No pytanie, jak to będzie wyglądało w innych planach, jeżeli nastąpi takie odwołanie od decyzji regionalnej dyrektora Sąsiedztwa. Czy Państwo to będą temat, czy też ze względu proceduralnych powiedzmy, że nie ma się tutaj?
No właśnie, wszystko zależy od sytuacji. Jakie jest uzasadnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska? No, to są indywidualne, indywidualny sposób postępowania.
Chciałem tylko zapytać, bo zrozumiałem, że jest to poza proceduralne działanie. Dlatego pytam, co jest proceduralne działanie, jeżeli ja rozumiem, że decyzje regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie jest podstawą.
Ktoś jeszcze? Bardzo nie widzę, dziękuję. Tak teraz przejdziemy do punktu drugiego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia w sposobie rozpatrzenia nieuznanych przez prezydenta uwag złożonych do projektu miejscowego planu obszaru Kolna, obszar Łąkowy 2628. Bardzo proszę.
Odbyły się dwa wyłożenia do publicznego wyglądu do projektu planu Kolna, obszar Łąkowy. Jeżeli chodzi o uwagi z pierwszego wyłożenia, złożono 40 uwag zawierających 71 postulatów oraz jedno pismo nie stanowiące uwagi. Oczywiście. Dwa postulaty zostały uwzględnione. Dwa postulaty uznano za uwzględnione, gdyż były zgodne z projektem planu. 9 postulatów uwzględniono z zastrzeżeniem. Jeden uwzględniono częściowo z zastrzeżeniem. 46 nie uwzględniono lub nie uwzględniono z zastrzeżeniem. A 11 nie dotyczyło materii planistycznej. W związku z uwzględnieniem części uwag zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej, wprowadzenia zmian do projektu planu, ponowienia opiniowania i uzgodnień oraz ponownego wyłożenia do publicznego wyglądu tego projektu planu. 9 z postulatów uwzględnionych z zastrzeżeniem. Zastrzeżenie dotyczyło dokonania dodatkowych analiz oraz ponowienia uzgodnień i w wyniku przeprowadzenia tych czynności 8 z tych postulatów ostatecznie nie mogło zostać uwzględnionych. Do projektu planu wprowadzono zmiany w zakresie tych postulatów, jednakże zmiany te nie są w pełni odzwierciedleniem oczekiwań zawartych w uwagach, dlatego też te uwagi także zostały przedstawione Radzie jako uwagi nieuwzględnione. Jeżeli chodzi o drugie wyłożenie, tutaj złożono 25 uwag zawierających 67 postulatów. Jeden z nich uznano za uwzględniony, gdyż był zgodny z projektem planu. 44 nie uwzględniono, 13 nie uwzględniono z zastrzeżeniem, a 9 nie dotyczyło materii planistycznej. Ja teraz Państwu przedstawię streszczenie postulatów zawartych w uwagach. W miarę możliwości poszczególne postulaty są zblokowane tematycznie. Jednocześnie na slajdach przy poszczególnych postulatach będą się znajdowały numery uwag z poszczególnych wyłożeń, w których to uwagach dane postulat zagadnienie się znalazło. I jeżeli to było możliwe, na slajdzie będzie też wskazany teren czy też działka, które uwaga dotyczyła. Zdecydowaną większość uwag w obu wyłożeniach, zdecydowana większość uwag dotyczyła przeznaczenia działek pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ogólnie pod zabudowę usługową lub też przeznaczenie mieszane, zabudowę jednorodzinną lub usługową. Tych uwag było najwięcej. Jedna z uwag dotyczyła przeznaczenia terenów US2 i US4. W obecnej wersji projektu planu jest to teren R3 pod tereny zieleni w Parku Krajobrazowym. Kolejne uwagi dotyczyły wyznaczenia dojścia i dojazdu w obrębie terenu R1. Kolejne, przeznaczenia działki 33/1 na drogę dojazdową w obrębie terenu R3. Kolejne uwagi to sprzeciw wobec wyznaczenia nowego odcinka drogi KDL1, to jest nowy przebieg ulicy Kolnej. Tu nadmienię, że przebieg tej ulicy w projekcie planu został wskazany zgodnie z wydaną decyzją z RIT, a dodatkowo w budżecie miasta na obecny rok zostały zarezerwowane środki finansowe na realizację tej drogi. W uwagach znalazł się także zarzut, że projektowany w planie obszaru usług przy węźle tynieckim nie został na rysunku planu skomunikowany z drogą publiczną. To jest teren U1 położony przy węźle autostradowym tuż przy ulicy Tynieckiej. Kolejne uwagi, w kolejnych uwagach zakwestionowano objęcie obszarem Natura 2000 terenów w zakresie szerszym niż to wynika z potrzeb ochrony walorów przyrodniczych. Projekt planu tutaj jako element informacyjny wskazuje zasięg obszaru Natura 2000. W uwagach także zawarto sprzeciw wobec ustalonego w projekcie planu minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego w części terenów 70, a w części 90%. W uwagach także wskazano, aby dla działki numer 40/2, jak i całego terenu US3, który obecnie jest terenem ZN9, wprowadzić ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla US1, czyli tego terenu obejmującego ośrodek sportu i rekreacji Kolna, lub US2, to jest teren poniżej, obejmujący jeszcze do niedawna skład budowlany, obecnie jest tam na części stacja paliw. Kolejna uwaga, wskazano na niezrozumiałe ustalenie w terenie sportu i rekreacji US1, to jest teren ośrodka sportu i rekreacji Kolna, maksymalnej wysokości zabudowy 14 metrów, gdzie dla całości terenów objętych planem wysokość zabudowy ustala się do 9 metrów. Kolejne uwagi, bardziej ogólne. Jedna uwaga, to jest negatywna opinia Rady i Zarządu Dzielnicy Dębniki do projektu planu. Kolejna uwaga, sprzeciw dotyczący paragrafu 11 ustęp 2.2, to jest przepis dotyczący zasad, warunków i scalania podziału nieruchomości. Dotyczy on minimalnych powierzchni nowo wydzielanych działek 1000 m2, ponieważ przyjęte powierzchnie powinny być ustalone w granicach 600 do 800 m2.
Chwileczkę, proszę.
A to nie podchodzi.
To już jest końcówka.
Tak.
Postaram
się.
Kolejny tutaj przytoczę, jak uwaga została dokładnie sformułowana na piśmie. Zmiana zapisów w zakresie ustaleń szczegółowych dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w których wprowadzono ograniczenia. Mianowicie w paragrafie 15 ust. 1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną w układzie wolnostojącym, ponieważ w studium wskazano kategorię terenu MN o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną, realizowane jako budynki mieszkalne jednorodzinne lub ich zespoły, w których wydzielono do dwóch lokali mieszkalnych lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy. Kolejna uwaga dotyczyła terenu ZP5, przeznaczenia działki na teren sportu i rekreacji oraz terenie zieleni urządzonej US łamane przez ZP, wprowadzenie zapisów umożliwiających wykorzystanie terenu pod funkcję sportu i rekreacji z dopuszczeniem realizacji obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Ta uwaga nie została generalnie uwzględniona, natomiast w samym terenie ZP5 dopuszczono, tak jak powiedziałem wcześniej, terenowe urządzenia sportowe. Kolejny punkt tej uwagi dotyczył wprowadzenia odpowiednich ustaleń zgodnie z zapisami studium tomu 3, punkt 1.2.9 oraz wprowadzenie zapisów umożliwiających utrzymanie udziału powierzchni biologicznie czynnej na przedmiotowym terenie na poziomie zgodnym z istniejącym stanem zagospodarowania. Kolejna uwaga dotycząca terenu ZP1, zmiana przeznaczenia działki na teren KDA1. Tak jak mówiłem wcześniej, w pierwotnej wersji zostało to zrobione, natomiast nie zostało uwzględnione przez Generalną Dyrekcję. Kolejny punkt tej uwagi to zmiana przeznaczenia działki na teren terenu ZP1 na US2. Tutaj nie dokonano takiej zmiany, natomiast w terenie ZP1 dopuszczono lokalizację terenu urządzeń sportowych. I kolejny punkt tej uwagi to zmiana parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów US2 poprzez zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznego z 90 na 80%, zmianę minimalnego wskaźnika powierzchni zabudowy z 5 na 10%, dopuszczenie lokalizacji budynków wypożyczalni sprzętu sportowego, budynków kawiarni, cukierni małej gastronomii. Kolejna uwaga miała 4 punkty nieuwzględnione. Podniesienie współczynnika intensywności zabudowy do minimum 25 lub 30% dotyczy terenu U1. Obniżenie minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego z 60 do 40%. Usunięcie zakazu lokalizowania w terenie U1 placów portowych i składowych. Ujednolicenie maksymalnej wysokości zabudowy dla całego obszaru 9 albo 14 metrów dla wszystkich terenów. I na koniec już takie ogólne uwagi dotyczące tych elementów projektu planu, które są właśnie związane z rozporządzeniem wojewody w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. I w uwagach w pierwszym wyłożeniu zakwestionowano sposób zapisy związane ze wskazaną na rysunku planu granicą pasa szerokości 100 metrów od linii brzegów rzeki Wisły i Starzy Rzeczy Wisły lub zakwestionowano przebieg samej granicy. W drugim wyłożeniu natomiast zgłoszono sprzeciw wobec usunięcia z rysunku planu oraz sposobu wyznaczenia tej granicy. Wskazano także na części, że na części działek 54, 53 i 404 przez 1, to jest w terenach MN, tutaj w północnej części, powinny obowiązywać zakazy w związku z rozporządzeniem wojewody małopolskiego w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Dalej zgłoszono sprzeciw wobec, tutaj zacytuję uwagę, sprzeciw wobec braku odniesienia się w zapisie projektu planu przepisu rozporządzenia w sprawie Tyniecko-Bielańskiego Parku Krajobrazowego, mówiącego o pasie 100 metrów od brzegów rzeki Wisły i Sanki i o tym, że wyjątkiem jest w paragrafie 3 ustęp 1 możliwość lokalizacji obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej, a której plan nie dopuszcza, w związku z czym powinien pojawić się zapis o niedopuszczaniu realizacji takich obiektów, które są określone w rozporządzeniu w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Ustalenia planu różnią się od postanowień rozporządzenia, wobec czego należy doprowadzić do spójności postanowień. Kolejna uwaga. W związku z usunięciem w obecnej wersji projektu planu elementu informacyjnego, to jest tej granicy pasa szerokości 100 metrów od Starej Rzeczy Wisły, zrezygnowano z wyznaczania nieprzekraczania linii zabudowy w terenie US2 i przeredagowano zapisy projektu planu w zakresie możliwości zagospodarowania tego terenu. Usunięcie wyznaczonej linii 100 metrów skutkuje usunięciem nieprzekraczania linii zabudowy, wobec czego nie podziela tutaj wnioskodawca założeń projektodawcy w tym względzie i wnosi o ustalenie stosownych wskazań. I ostatnia z uwag dotyczyła skorygowania zapisu projektu planu dotyczącego wymagań ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w szczególności to punkt 14 ustęp 2, w którym dopuszcza się usuwanie w projekcie planu drzew i krzewów w terenie R1 i R3 z powodu nieprecyzyjnego, nieścisłego, sprzecznego odczytywania zapisu planu wynikającymi m.in. z rozporządzenia wojewody w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego zakazane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy jest Państwa radnych? Proszę jeszcze tu, bardzo proszę.
To jest pełna treść uwagi i tak naprawdę ciężko ją traktować jako uwagę, ponieważ dzielnica nie zakwestionowała tutaj konkretnych zapisów projektu planu, tylko wydała negatywną opinię dla planu, czyli można też uznać, że zanegowała cały plan. Natomiast nie zaproponowała też żadnych rozwiązań czy ewentualnych zmian. W studium jest wskazanie do tego urządzone, więc i tak nie można go przeznaczyć pod zabudowę.
Nie mówię o zabudowie, tylko mówię o komercyjnym, ale o charakterze na notuje 2000, to w wielu miejscach w Polsce notuje 2000, generuje przychody i właśnie pozyskiwane przez podmioty gospodarcze jako nie tylko ochronę, ale i możliwość czegoś wykorzystania praktycznego. Dlatego mam pytanie, jaki jest pomysł na ten temat?
Projekt planu jest przeznaczony pod łąki i pastwiska. W projekcie planu ten teren jest przeznaczony pod łąki i pastwiska ze względu na to, że charakter tego obszaru Natura 2000 to jest obszar łąkowy. No i takie przeznaczenie jakby ma zachować walory przyrodnicze tego obszaru. Jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne, no jest tam możliwość lokalizacji dojść pieszych. Jest zakaz oczywiście lokalizacji budynków, co wynika ze studium. Jeżeli chodzi o zapisy dla tego terenu, tutaj też wskazania swoje miał regionalny dyrektor ochrony środowiska, który między innymi podał, że lokalizacja obiektów małej architektury tam jest obostrzona. Czyli lokalizacja obiektów małej architektury jedynie pod warunkiem wykazania braku ich negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru jednak. W takiej formie nie można tego zapisać w projekcie planu, bo to uwarunkuje lokalizację obiektu od dodatkowych analiz, czego nie możemy zrobić w projekcie planu.
Ktoś jeszcze jest na sali? Czy ktoś z Państwa chciałby tylko się rozpocząć wygodnić? W takim razie przechodzimy do zaopiniowania uchwały w sprawie rozstrzygnięć w sposobie rozpatrzenia zmiany przez prezydenta uwag do projektu planu Konna obszar łąkowy 2628. To jest za opinią pozytywnego projektu uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy głos wstrzymał z opinią pozytywną? Proszę. Kto jeszcze raz? Bo podnieśliście razem. Kto jest za opinią pozytywną? 3-5. Kto jest przeciw? 3 osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Nie się wstrzymał. Proszę. Był trzeci wynik? Nie. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategia rozwoju Krakowa Tur San Żyd Kraków 2030, druk 2511. Ten druk był omawiany na komisji, omawiany na sesji, na wszystkich innych posiedzeniach. Pan tylko razu otwieram dyskusję, czy są jakieś pytania?
Ja mam pytanie.
Bardzo proszę. Michał Drewicki.
Czy będziemy głosować na tej sesji, bo doszło mnie słuchy, że jest druga plus jeden.
Nie,
tak. Okej, bo takie tutaj...
Kuluara.
Aż tak wiem. Plotki.
Czy jeszcze jakieś inne pytania już do samego druku? Nie wiem. To jest za opinią pozytywną do tego projektu uchwały? 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia realizacji programu pod nazwą Karta Krakowska, druk 2625. Pan dyrektor rządu, jak rozumiem, tak? Bardzo proszę. Do mikrofonu. Pani dyrektor, tak poruszyła pan dyrektor mikrofon. Tak?
Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie Karty Krakowskiej wprowadza istotne zmiany, jeśli chodzi o postrzeganie, tak mam nadzieję, że za Krakowa. Nad tym projektem dość długo pracowaliśmy, szukając takiego przykładowego rozwiązania. Tutaj chcę powiedzieć państwu, że karta mieszkańca ma podobną historię jak karty rodzinne, dlatego że różne gminy, miasta w Polsce podejmowały uchwały w sprawie właśnie kart dla rodzin i rodzinnych, ale się kierując się różnymi podstawami prawnymi, ponieważ nie było uregulowane żadną ustawą. Wreszcie taka uchwała się pojawiła i została o karcie dużej rodziny, która to jednak się uregulowała. Natomiast jeśli chodzi o karty mieszkańca, w dalszym ciągu mamy tutaj poszukiwania poszczególnych miast i każde z miast wybiera swoją ścieżkę jakby indywidualną. Posiłkując się własnymi doświadczeniami, odmianami prawnymi itd. W Krakowie wybraliśmy taką opcję, której bazą czy podstawą prawną uchwały jest ustawa o samorządzie gminnym, a szczególnie zapis tej ustawy mówiący o promocji miasta. Uznajemy, że karta mieszkańca, która w swojej gminie ma zachęcić ludzi do tego, aby w Krakowie się mieszkać, aby tutaj zbogacały to miasto sobą, swoją ale oczywiście również tym, żeby tutaj odprowadzali podatki i tutaj z tym miastem wiązali swoją przyszłość. To jest ten główny cel tej karty mieszkańca, czy karty krakowskiej, taka nazwa została zaproponowana Państwu, żebyśmy mogli miasto w tym zakresie rozwijać, zwiększać jego potencjał. Również zakładamy udział w tym projekcie partnerów prywatnych, rodzaju firm, które na bazie tej karty będą udzielać różnego rodzaju usług dla mieszkańców różnych oczywiście obszarów. Głównym takim obszarem tej karty na początkowym etapie będzie przyjazd komunikacją miejską, to znaczy bilety, które obecnie są realizowane w ramach karty miejskiej. Tutaj karta krakowska będzie zintegrowana z kartą miejską, w związku z czym wszyscy ci, którzy dotychczas korzystają z karty miejskiej, będą mogli również z tej karty krakowskiej korzystać. Drugą kwestią była oczywiście kwestia związana z beneficjentami tego programu. Gminy czy miasta różnie adresują do tej uchwały, niektóre po prostu do wszystkich mieszkańców, niektóre adresują do mieszkańców, którzy odprowadzają podatki. Myśmy zaproponowali taką formułę, że albo jest to mieszkaniec, który ma zameldowanie na podstawie jakości Krakowie, a jeżeli to zameldowanie posiada, to powinien odprowadzać podatki na rzecz miasta Krakowa. To nam ułatwia kwestię dość znacząco strony logistycznej, ponieważ nie zmuszamy ogromnej rzeszy mieszkańców, żeby nam musieli co roku pokazywać pierwszą stronę PIT-u czy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że odprowadzają podatki w mieście Krakowie. Ja tylko mogę Państwu powiedzieć, że z danych, jakie otrzymaliśmy z miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, na dzisiaj mamy około 300, no przeszło do 320 tysięcy użytkowników krakowskiej karty miejskiej z krakowskiej adresy, tak zameldowanych w Krakowie, z czego połowa to są karty aktywne, w tym sensie, że są wykupione przejazdy na te karty. Czyli to jest jakby potencjalna pierwsza grupa osób, które będzie tą kartą krakowską zainteresowana. Jak Państwo wiecie,
ale Panie Dyrektorze, trochę więcej wiary w radach.
Przepraszam, oczywiście. Ja myślę, Państwo taką informację napisali, w związku z czym tam zapewne w tym jest zapisane, że od jednego podatnika w roku 2016, 2017 roku nie mamy danych, mówiliśmy, miasto generalnie gmina Kraków osiągnęło 2000 zł średnio przychodów. W związku z czym można powiedzieć coś takiego, że jeżeli myśmy pozyskiwali około 1000 nowych podatników płacących PIT w Krakowie, to moglibyśmy ten problem sfinansować i myśmy tutaj Państwo wpisali w kosztach tego programu w roku 2018 kwotę około 3 300 000. Ta kwota prawdopodobnie w tym roku będzie troszkę niższa, ponieważ pierwotnie zakładaliśmy, że wykupimy w tym roku czytniki, które będą sprawdzać ważność karty. Uznaliśmy, że ten zakup będzie wykonany w roku następnym, w związku z czym to się troszkę finansowe rozłożą i koszt będzie mniej więcej w roku 2018 troszkę niższy, bo trzeba ten program uruchomić, a w latach następnych koszty utrzymania to będą gdzieś około 100 tysięcy złotych rocznie. Chcemy, aby ta karta była zintegrowana również w gminie, na tamtym przy kartach jest to, żeby mówiłem, ale również inne rodzaje uprawnień, które mogą się pojawić. To będzie karta elektroniczna, będziemy też zachęcać naszych mieszkańców, aby korzystali z aplikacji na smartfona, czyli nie w formie jakiejś takiej grupy plastiku, tylko po prostu aplikację informatyczną. Tyle, jeśli Państwo chcieli pytania, to oczywiście służę sobie taką osobę.
Dziękuję. Jakub Prasowa, proszę.
To dopytać, bo gdzieś tam się raz pojawiła taka informacja, że karta dotyczyła osób, które posiadają zameldowanie, ale niekoniecznie stałe, ale też czasowe. Chciałem się upewnić, że dotyczy tylko osób zameldowanych stałe.
W projekcie uchwały jest zapis wyraźny. Zameldowanie na podstawie. Tu nie ma jakiegoś wątpliwości.
Czy ktoś jeszcze? Ja mam pytanie, co z osobami, które są zameldowane, a nie płacą podatków? Są zameldowane na terenie miasta, ale nie płacą podatków w Krakowie.
Nie, myślę, mówiliśmy o tym, oczywiście panie przewodniczący, no to jest pewna konsekwencja podjętych działań, no bo możemy przyjąć tak, jak pierwotnie to było dyskutowane, że weźmiemy tych wszystkich, którzy płacą, warto, jeśli płacą, to musimy ich weryfikować.
No ale pan wie doskonale, że Kraków jest miastem ludzi napływowych. Kraków miał powiedzieć 300 tysięcy mieszkańców, więc się nie rozmnożył do prawie miliona. Tylko to są ludzie, którzy przyjechali spoza Krakowa. A nie ma obowiązku płacenia podatku tam, gdzie się jest zameldowany. Można płacić w dowolnej gminie, w której się złoży wniosek. W związku z tym ci wszyscy, którzy poprzyjeżdżali, jak się musieli zameldować, nie będą się musieli podatki przenosić.
Nie jest tak do końca, panie przewodniczący. Obowiązek podatkowy jest, gdzie jest miejsce pobytu. Mieszka się, zamiera, zdaje pobytu.
No, ale miejsce zameldowania.
Ewidencja mieszkańców nakazuje obowiązek meldowania. Mieszkańcy generalnie zapominają, ale jest ustawowe miesiąc, 30 dni jest ustawowo zapisane o tym, że należy się zameldować w tym miejscu, gdzie się zamierza stale przebywać.
Okej, okay, i ja rozumiem, że w Krakowie to się dzieje. To jakieś będzie wyjątkowe miasto, bo większość studentów, którzy tym wynajmują mieszkanie, nie meldują się w Krakowie.
No to znaczy, ja bym tak, panie przewodniczący, patrzymy na statystyki. Możemy obserwować, czy w Krakowie dużo mieszkańców płaci podatki, czy nie dużo. No, robimy takie analizy już od roku 2010. Tak? Widzimy, jak sytuacja wygląda w Krakowie. Dane mamy ostatnio z roku 2017. W Krakowie mamy 607 tysięcy, dokładnie 914 podatników płacących PIT na rzecz Krakowa. To są dane z Urzędu Skarbowego. Natomiast mieszkańców mamy 766 739. Jak widać, 79,3% mieszkańców Krakowa, są na ewidencji mieszkańców, płaci podatków. Dużo czy mało. Zwróćcie Państwo uwagę, że mówimy o mieszkańcach, czyli mówimy o wszystkich, czyli to są dzieci, liczone osoby, które nie pracują po prostu. Więc jak patrzymy na rok wcześniejszy,
znaczy niepracowanie nie oznacza, że się nie płaci podatku.
Proszę?
Niepracowanie nie oznacza, że się nie płaci podatku, bo Urząd Pracy rozlicza podatek za bezrobotnego.
Okej, ale ja mówię tutaj o uczniach.
Znaczy nie, powiem to, że dobrze, bo nie wdawajmy się w cyfry.
Ale jeśli mamy uczniów w Krakowie po prostu, którzy się uczą.
Nie, panie, to, że moje pytanie jest proste. Ja rozumiem, że przyjmuje się, że zameldowany płaci podatkiem terenie miasta, nie dajecie się weryfikację, czy tak jest, czy nie.
Znaczy tak zakładamy, znaczy ja uważam, że tutaj oczywiście nie ma żadnych pytań, to jest to zweryfikowane na dzisiaj, nie było to żadne badania. W moim przekonaniu większość zdecydowana osób, która jest zameldowana na stawę w Krakowie, płaci to wyboru.
Nie, to że większość to na pewno.
Ja mówię 10%. W związku z tym pytanie, czy to tych 5%, czy tam iluś procent będziemy weryfikować, uruchamiać całą, czyli zmusimy tych 93 czy 5% mieszkańców, żeby nam przedkładali co rocznie PIT. Corocznie, to jest kwestia jednorazowego przychodu urzędu, tylko corocznie. I mieć problemy, które miała Warszawa kiedyś, gdzie uchwała Rady Miasta podjęto uchwałę, że automatycznie przedłużają wszystkim mieszkańcom, że tak powiem, waszą światę na kolejny rok. No bo spotkali się po prostu z ogromnym rzeszą ludzi, którzy domagali się przedłużenia, a logistycznie nie byli w stanie tego, że tak powiem, zrealizować. Więc wydaje mi się, że ten projekt, który pokazuje, jakby docenia to, że ci mieszkańcy, którzy są tu zameldowani, wiążą tutaj swoją przyszłość z tym miastem, zdecydowanie większość tą kartę otrzymują. Natomiast ci, którzy z jakichś tam powodów nie są zameldowani, a płacą podatki, albo chcą płacić podatki, to mają również tą możliwość uzyskania karty krakowskiej.
Ja panu odpowiem tak, jeżeli 607 tysięcy osób płaci podatki w Krakowie, to te 5%, na których pan wspomniał, mogłoby przynieść miastu, przyjmując pana statystykę, że to jest 2000 od podatnika, 60 milionów złotych. I na tym nie zakończymy dyskusję. No to nie jest dużo w skali 5 miliardów, ale lepiej mieć 60 baników niż nie mieć. Czyli ja uważam, że będzie jakaś grupa osób, która po prostu mieszka w Krakowie, a się przeprowadziła do Krakowa, a z jakichś względów sentymentalnych, rodzinnych, płaci podatki tam, stąd pochodzi. I oni mogą być zameldowani nawet w mieście, bo mają tego prawo. Ale już nie kontynuujmy tego wątku, bo jakby... Wychodzi, że to jest 60 milionów złotych. No, to jest zawsze kwestia do zastanowienia się. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Kto jest za opinią pozytywną tego projektu uchwały? Dziękuję. Ty też? Pan radny poseł też. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden, dwa głosy, trzy głosy wstrzymujące. Dziękuję.
Dziękuję.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie za... Pan. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Kraków, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, lasów stanowiących własność gminy miejskiej Kraków położonych w dzielnicach 4-8, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w dzielnicach 4-8-9 oraz użytkowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie druk 2630. Panie doktorze, bardzo proszę. O cokolwiek chodzi w tym projekcie.
Chodzi o to, że w ubiegłym roku zwróciliśmy się z prośbą o zaopiniowanie uznania lasów za ochronne. Wtedy uchwała dotyczyła lasów państwowych. W tym roku po sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu zwróciliśmy się do Państwa za uznanie lasów za ochronne, lasów stanowiących, które wymieniamy między innymi osób prywatnych, i lasów Skarbu Państwa i lasy gminy, które są w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Lasy za ochronne, już jest w uzasadnieniu definicja, co to są lasy ochronne, ale w skrócie chodzi o to, że lasy ochronne są lasy na terenie, to jest taka do tej kategorii ochronności jest położone lasy, jest zlokalizowane na terenie miasta, które mają głównie za zadanie ochronę zdrowia, przeciwdziałania działania zanieczyszczeń atmosfery przed hałasem, stanowią miejsca turystyki i rekreacji. Są jakby tak kształtowane, żeby korzystnie wpływać na warunki środowiskowe, gdzie występują. I to dotyczy gospodarowania drzewem w tych lasach. Na ogół lasy i główną funkcją lasów są funkcje produkcyjne. Natomiast w lasach ochronnych tą podstawową funkcją właśnie są te, o których mówiłem, tutaj się prowadzi selekcję w kierunku właśnie trwałości tych lasów, zdolności adaptacyjnych i kształtowania walorów takich estetyczno-krajobrazowych. Natomiast dalej w tych lasach prowadzi się pozyskanie i produkcję drewna.
Czy to jest Państwa strony?
Ja mam.
Adam Idało, pierwszy raz.
Ja mam takie pytanie, bo jest jeszcze z tego momentu, jeśli bardzo cieszę się, że ten ochrony kupuje nas,
tutaj las Dąbrowski nie jest uwzględniony, ponieważ dlatego lasu nie przygotowywaliśmy planu urządzenia uproszczonego. Myślę, że w przyszłym roku
to są zrobić na las regulacji.
Znaczy z uwagi na kwestionowanie tego, czy ten las jest lasem, tam wiem, że tam.
Sprawa się toczy w sądzie znać.
W tej tabelce jest
Znaczy, las... Las nawet w naturalny sposób jest zielony. Las nawet w naturalny sposób jest zielony.
No rozumiem, ale to są dodatkowe obowiązki. Chciałbym wiedzieć, na czym polega rola właściciela. Czy ona robi dodatkowo, bo tego, że jest właścicielem tego lasu, nie prowadzi żadnej gospodarki na przykład, bo nie wszystkich stawki na to żeby prowadzić. Czy my będziemy w dalszym, ten, będziemy dokładać się do tego, pomagać, bo nie wiem. Jeżeli coś musiałem, to zróbmy to do Państwa.
Bez względu na to, powiem tak, bez względu na to, czy las jest lasem gospodarczym, czy lasem ochronnym, właściciel tego lasu jakby ma, poza tym, że jest właścicielem, ma pewne obowiązki, bo jest właścicielem. I bez względu na to, czy wejdziemy do lasu, znaczy wchodząc do lasu prywatnego, no, 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 trudno powiedzieć, kto będzie odpowiadał, bo za swoją własność zawsze odpowiada właściciel, bez względu na kategorię lasu.
Tak, panie dyrektorze, ale nie chodzi o to, że my po prostu udostępniamy, jest napisane, że pozwalamy na wejście. No o to mi chodzi. No. To jest tak, jak ja bym przyszedł do pana i powiedział, że ja pozwalam panu, pozwalam komuś chodzić na teren prywatny. O to mi chodzi, o coś takiego.
Znaczy, tutaj uznanie lasu za ochronny znaczy nie zmienia nic. Jeżeli mamy las gospodarczy, jeżeli nie uznamy tego lasu za ochronny, to jakby dalej będzie to samo, znaczy dalej ten las będzie mógł być udostępniany, albo dalej będzie dostępny dla mieszkańców, bo będą często korzystając z tych lasów mieszkańców, bez względu na to, czy jaką to las ma kategorię.
Panie dyrektorze, przepraszam, może ja źle powiedziałem. Teraz w tym stanie faktycznym, jak jest, to każdy może wejść, ale my podejmując uchwałę, piszemy, że udostępniamy, czyli czyjś las po prostu własność prywatną Rada Miasta z uchwałą udostępni. No i o to mi chodzi. Nasza odpowiedzialność. No. Czy my możemy po prostu pozwolić na tereny prywatne chodzić? No. O coś takiego mi
chodzi. Dodam do tego pytania. Czy mogę ochronić ten teren w dalszym ciągu, który stanowią moją własność? Ale czy mogę postawić taki, czy jest zakaz
tego? Tak, teren prywatny. Uchwał jest udostępnienie.
No bo on jest ochronny, bo przynajmniej jako właściciel nie mogę tego wyciągnąć. I tak tego rozumiem, prawda? Natomiast czy coś mi zostało
z
odczucia mojej
własności.
Podatki.
Szczerze mówiąc, nie potrafię udzielić odpowiedzi na to pytanie, czy jest prawna możliwość wychodzenia.
Prawdopodobnie nie, bo to jest teren otwarty i dostanie zgody z udziałem architektury na zgłoszenie.
Znaczy tak, my musimy się wierzyć.
Nie las?
Nie.
Na ogrodzenie?
Nie.
Przy drodze.
Ja mam środek.
Tam może
być.
Nie ma tak, tylko od strony drogi. Złożę. Znaczy jeszcze panowie, na sesji jeszcze się odniosę do tych pytań i rozeznam jak to wygląda prawnie. Znaczy w Polsce mi się wydaje, no bo własność jest tak, że faktycznie no, można ograniczyć. Ma takie prawo myślę, ale to jeszcze potwierdzę. Odnośnie tej inwentaryzacji i prowadzenia gospodarki, to każde pozyskanie drewna odbywa się albo na podstawie uproszczonego planu, gdzie uproszczonego planu w zarządzie drewna miejskie wykonał dla tych wszystkich lasów prywatnych. I to są lasy, które mają kompleksy powyżej 10, są w kompleksach powyżej 10 hektarów. Jeżeli są to lasy w mniejszych kompleksach, to robi się na podstawie tej inwentaryzacji stanu lasu. Tą inwentaryzację dokonuje pracownicy zarządu zieleni miejskiej, którzy wydają odpowiednie decyzje na pozyskanie tego drewna, cechują to drewno, więc jakby tu właściciel nie ma żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Tak, gospodarkę leśną, jakby działania ochronne, które polegają głównie na prowadzeniu zabiegu w lesie, a zabieg w lesie to jest głównie selekcja pewnego rodzaju wycinka drzew. Wieży czyszczenia, czy później pozyskanie drewna. Przez to, że te lasy będą uznane za ochronne, tą selekcję się właśnie prowadzi właśnie pod kątem zachowania stabilności tych lasów. Jest pewne ograniczenie, ponieważ nie można prowadzić tak zwanych zrębów zupełnych, chociaż w lasach krakowskich, które to są głównie lasy mieszane, co do zasady tak zrębów się nie robi.
Czy możemy coś dalej, czy mamy jeszcze coś zapytać?
Nie, ale ja mam jedną prośbę do pana dyrektora.
To pan dyrektor
się... Chodzi o to, czy sprawdzenie, czy te lasy są ubezpieczane po prostu. To tak zwane OCF.
Nie, nie są, nie są. Tu właściciel może sobie coś takiego zapewnić. Tak jak każdy prywatny teren, tak jak łąka na przykład.
Nie, nie, nie. To, jeżeli łąka zrobić prawo gospodarstwo rolnego, to jest przymuszone ubezpieczenie OCE i wtedy właściciel mówi, że to co się stanie, bo jest ubezpieczone. A teraz, jeżeli te lasy są nieubezpieczone, a my udostępnimy, pozwolimy, czyli weźmiemy
ale łąka przez KRUS, czy ubezpieczenie takie zwykłe?
Ubezpieczenie normalnie w PZU, czy w innym ceny.
Takie normalne oceny?
Tak, pana odpowiedzialność cywilna. Czy gospodarstwa rolne coś takiego istnieje? To jest, proszę Państwa, to samo, co jest odpowiedzialność za drzewa, które rosną na działce prywatnej. Jeżeli komuś coś się stanie, a właściwie jest nieubezpieczony, to trzeba to odpowiadać.
Okej, dobrze. Rozumiem, że pana to sobie zapisali.
Mam też udziel informacji, czy jeżeli chodzi o udostępnienie, czy w wyniku uznania za ochronę to są problemy. Być może jest to po prostu można udostępnić, czy nie jest to przymus, żeby udostępnić. Czy
ktoś jeszcze? Będziesz
pytał? Mam pytanie, że ten wniosek do zaopiniowania, on jest jakiś dalek.
Nie, w przypadku lasów prywatnych, gminnych i Skarbu Państwa, które są nie są lasami państwowymi, jest to wniosek tak jakby zarządu zieleni miejskiej, czyli starostwa na przykład.
A drugie pytanie, to są dwa dwie karty dotyczące Skoszowic, czy one równocześnie są, poza tym, że są w strefie miejskiej, to są też w strefie uzdrowiska?
To pomyślałem. To bym chciał sprawdzić, czy uzdrowisko obejmuje swoim zasięgiem teraz. Lasy są szalone.
Ja mam pytanie, a co jest jak jest las przedsiębiorstwa, osoby prawnej, a nie fizyczne, bo to się tylko osoby fizyczne wymienia
w Krakowie, z tego co mam statystyki, to nie ma sytuacji, że przedsiębiorstwo jest właścicielem.
Jest taki, przy kamieniołomie jest taki, ja wziąłem takie materiały od właściciela kamieniołomowców i on tam też mówił, że ma las.
Być może to jest w mniejszym kompleksie niż 10 hektarów i pewnie to jest nie
to ile to nie wiem? Czy było w piśmie,
bo jakby tutaj nie...
To są powyżej 10 hektarów.
To są lasy, które są w kompleksie leśnym powyżej 10 hektarów.
Dobra, czy też jeszcze? Nie widzę. To jest za opinią pozytywną do tej uchwały, którego tytułu nie będę czytał, której numer wynosi 2631. 4 za, to jest przeciw, kto się wstrzymał. I 30 wstrzymujących. Okej, dziękuję Panie Dyrektorze. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejonu ulicy Tuchowskiej, Cechowej Łużyckiej, druk 2613. Plan omówiliśmy, rozpatrzyliśmy i przegłosowaliśmy w sposób rozpatrzenia uwag. Czy jeszcze mam jakieś pytania?
Jeszcze mogę zadać pytanie.
No jasne.
Mam pytanie do starosta. Starosta
był
uznany
z
właścicielem
lasu. W momencie, to uznanie za pokojne wynika wprost z przeprowadzenia i przygotowania uproszczonych planów urządzania lasów. Jak przygotowywaliśmy te plany pod koniec ubiegłego roku, to te plany były publicznie wyłożone, a właściciele zostali powiadomieni. Ci właściciele, którzy chcieli się wypowiedzieć i mogli to zrobić, więc mniej więcej tak to jakby każdy został powiadomiony. Nie też były wyłożone w dzielnicach i zostało to też powiadomione do
zostawienia. Ja mam pytanie, czy to jest uzgodnienie, dlatego że jak pamiętam przynajmniej jak mamy plan miejscowy, to opinia jest luźną sprawą, może być negatywna. Natomiast
uzgodnienie.
Tak, uzgodnienie jest wiążące i musi być uzgodnienie. W związku z tym, żeby się okazało, że to uzgodnienie jest.
Czy jeszcze to zweryfikuję, ale mówię, biuro urządzania lasu, które to przygotowało, znaczy w ten sposób ma taką praktykę i jakby jest to wyczerpane, jakby ta kwestia tego uzgodnienia jest wyczerpana, ale jeszcze to określę.
To na środek będzie to. Wracamy do tego punktu dotyczącego planu miejscowego dla Tychowskiej, Cechowej, Łużyckiej. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać jakieś pytania, aby zapytać o cośkolwiek innego? Nie, nie widzę, kto jest za tym postęp tego projektu uchwały. Dziękuję jednogłośnie. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu przestrzennego obszaru osiedla podwawelskie. Myśmy się spotkali w czwartek, jest trochę uwag. I tak po kolei. Proponuję się opinię pozytywną zostawiającymi uwagami. W obszarach MW 3 i 5 należy dopuścić możliwość rozbudowy budynków jednorodzinnych. Obszar KU7 należy dostosować do zapisów studia, wprowadzając równorzędne funkcje mieszkaniowe i usługowe, maksymalna wysokość 18 metrów. KU1, KU2 osoby kapelanka powinny mieć elewację podobną do budynków. W obszarach US powinny się obniżyć minimalną wskaźnik powierzchni do 10%. W obszarze U14 należy ujawnić. Proszę. Znaczy to jest...
No nie, ale to jest niesztywny zapis. My nie możemy takiego zapisu wprowadzić do planu.
Nie, to nie, w ogóle ja nie rozumiem.
No to, żeby od strony ulicy nie wyglądał tak typowy parking betonowy, tylko żeby miał jakieś elementy elewacji, które...
No to, że od strony ulicy należy wprowadzić
kubaturę. Jak kubaturę? On będzie kubaturowy, bo ma 16 metrów wysokości.
No to trzeba sprecyzować o elewacji pełnej, czy jakiej, po prostu trzeba podkreślić.
I wtedy będzie podobno do budynku.
Masko bardziej.
Dobrze, zamieniłem podobne do budynków na pełną, na elewację pełną. W obszarze U14 należy ujawnić drogę. Teren na zachód od nowej drogi wyznaczyć jako MW przez U. Dodatkowo linię zabudowy od północy w ciągu KDX1 zamienić na KDD, rozszerzając ją w kierunku północnym, łącząc z drogą ujawnioną w obszarze 14. W MW17 należy wprowadzić zapisy, aby budynki były usytuowane w układzie wschód-zachód krótszym bokiem do KDD3. Należy wykreślić ulicę KDD4. Od wschodniej linii rozgraniczającej obszary MW17 i ZP10 oraz U8 i ZP9 wprowadza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej obszaru. Nieprzekraczalną linię zabudowy strony zachodniej należy przesunąć na odległość 10 metrów ze szrafem pomiędzy tą nową linią A drogą KDD3. Nieprzekraczalne linie zabudowy w środku obszaru powinny mieć odległość od siebie równą 20 metrom. W tym obszarze powinny być wprowadzone zapisy preferujące przestrzeń otwartą, rekreacyjną, w tym deptak łączący wschodnią i zachodnią część osiedla. Powinien się tam znaleźć zapis wprowadzający zakres zabudowy, maksymalna wysokość 15 metrów. Miejscowy plan powinien zawierać zapisy wprowadzające wysokie standardy architektury. Takie są propozycje. Czy jakieś pytania? Nie widzę. To jest zapewnienie pozostałe tego projektu uchwały z tymi uwagami. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania projektu miejscowego planu dla Szyrzyn osiedla Dywizjonu 303 II Pułku Lotniczego. Proponuje się opinię pozytywną z następującymi czterema uwagami. W obszarze U8 należy podnieść minimalną wysokość zabudowy do 16 metrów, prowadzić funkcję kulturalno-społeczną. To jest siedziba Rady Dzielnicy. Na działkach siedziba Rady Dzielnicy ma wysokość chyba 7 czy 8 metrów. Szkoda terenu marnować, tam kiedyś może też powstać tam kultury czy cokolwiek innego, stąd taka propozycja. Na działkach 157 przez 227 przez 226 przez oraz działkach 101, 100 i 362 należy wyznaczyć teren ZP. To jest końcówka pasa startowego, która nie jest objęta ochroną konserwatora. Trzecia uwaga, w miarę możliwości przy istniejącej zabudowie jednorodzinnej należy wyznaczyć obszary lub fragmenty pod nowe miejsca, lub ich fragmenty pod nowe miejsca parkingowe. I ostatnie, należy przeanalizować teren KP1 jako ogólnodostępny teren publiczny. Jesteśmy ogólnie to wyszli. Czy jakieś jeszcze są uwagi?
Czy ja mam pytanie?
Bardzo proszę.
Czy tą wózetkę udało się Pan sprawdzić, jak to wygląda na przypadku startowym i w górce?
Przy szkole. Górka to przy szkole. Nie, 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 proszę pisać jeszcze. Taka zieleń na północ od szkoły tej podstawowej na drugiego pułku, a poniżej pasa startowego.
Bo
Jest.
Była dyskusja, że wydział,
który... Kierowniczka z wydziału, który mówiła, że jest.
Tak. Mi się wystawiali na przykład.
To taka ruda pani to była kierowniczka, tak?
Jest wydana wybitka, natomiast nie ma dalszego ciągu jak postępowania. Nie ma na razie wniosku o pozwolenie na budowę.
I to jest na pasie startowym?
Nie ma.
Nie, tam nie ma.
Tam jest odwieszony
projekt. Na pasie
bo są dwie właśnie. Jedna jest na pasie, a druga jest w istnieniu.
To ma pan zielone. Ma pan odmowa.
Inwestor dostał. Wtedy jak ta osoba pisała, to inwestor został, żeby wiadomo, że ma obowiązek, nie informowaliśmy o tym prasy, ponieważ nie ma dobrego obyczaju, żeby się inwestor dowiadywał z prasy.
No to...
Po prostu dziennikarze muszą gdzieś pracować, a mają wierszówki płacą. I tutaj sobie napiszę artykuł już. Tam jeszcze była kwestia tej WZ-ki na końcu pasa, na tych działkach, które ja wymieniałem.
My w tej chwili w planie ten teren chcemy wskazać jako zieleń, no, jako tak jak jest
ty
natomiast tam jest sytuacja taka, że mieliśmy taką informację, że ta WZ-ka, która jest w tej chwili procedowana, to będzie absolutnie nie, natomiast że jest jakaś stara WZ-ka
wydana. Ok, ktoś jeszcze w sprawie zrzeszeń? Nikt. W takim razie, kto jest za opinią pozytywną z tymi przytoczonymi czterema uwagami? Jednogłośnie dziękuję. Prezentacja projektu miejscowego planu dla obszaru Krzyżyny, omen rejonu ulicy Śliwkowej.
Szanowni Państwo, kolejny projekt planu, tym razem wielki plan o powierzchni 3,2 hektara. Obszar położony w dzielnicy 14 Krzyżyny. Plan miejscowy dla zwany Krzyżyny rejon ulicy Śliwkowej. Plan jest opracowany w Biurze Planowania Przestrzennego. Projektantami jest pani Justyna Kozik i pani Anna Jastrzębska. To jest plan, który w tej chwili jest również na obszarze obowiązującego planu miejscowego Krzyżyny Łęk. Natomiast przystąpienie do tego planu nastąpiło w związku z tym, że studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dla tego terenu wskazało większe możliwości inwestycyjne i wskazało możliwość przekształcenia i rewitalizacji obszaru położonego w rejonie Ronda Krzyżyńskiego, bo właśnie tam plan to jest tenże rejon Ronda Krzyżyńskiego. Uchwałę Państwo podjęliście 14 czerwca 2017 roku. Plan jest niewielki, w związku z tym do tej pory nie ma jakichś większych problemów planistycznych, dlatego dzisiaj możemy przedstawić Państwu projekt tego planu. Do tego planu wpłynęło niewiele, bo tylko dwa wnioski. No i wniosek MPC-u i Taurona. Osoby prywatne nie wyraziły zainteresowania sporządzaniem tego planu, w każdym razie na składania wniosków. W związku z tym teraz poproszę panią projektant, panią Annę Jastrzębską o omówienie.
Dziękuję Państwu. Jak pan projektant wspomniała wcześniej, głównym założeniem sporządzania planu jest dostosowanie zapisów obowiązującego miejscowego planu obszaru Krzyżyny Łęk do ustaleń studium. Granice obszaru wyznaczają od północy i południa ulica Śliwkowa, od wschodu zachodnie granice działek, na których zlokalizowane są zakłady tytoniowe Filip Morris, od zachodu korytarz drogowy Alei Pokoju. Jak widać na fotomapie z 2017 roku, obszar obiektu projektu planu jest obecnie w całości zainwestowany. Na potrzeby sporządzenia planu przeanalizowano uwarunkowania wynikające ze studium, w tym plan szafka 1.6. Studium dla przedmiotowego obszaru wskazuje tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej UM. W zakresie standardów przestrzennych studium określa następujące wskaźniki zabudowy. Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej jest minimum 30%. Wysokiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej do 36 metrów. W terminie określonym w ogłoszeniu o wieszczeniu wpłynęły dwa wnioski do planu jak już pani dyrektor wspomniała, wnioski dotyczyły przeznaczenia części terenu objętego planu pod zabudową usługową, to jest ten obszar zeszkafowany niebiesko, oraz przeznaczenie działu nr 190, czyli tego terenu zeszkafowanego kolorem czerwonym, pod teren infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki, a także zmiany wskaźników zabudowy oraz uwzględnienia istniejących sieci cieplnych i wprowadzenie zapisów dotyczących sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby opracowania projektu planu przeanalizowano występujące uwarunkowania. Wykonano inwentaryzację urbanistyczną. W północno-wschodniej części terenu zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek biurowy. W części południowo-wschodniej znajduje się kilka niskich budynków usługowych stanowiących zaplecze techniczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na terenie znajdują się także parkingi dla pracowników. Wzdłuż ulicy Śliwkowej po jej zachodniej stronie zlokalizowany jest niewielki ciąg garaży, murowany garaży. Natomiast w części północno-zachodniej zlokalizowany jest budynek związany z infrastrukturą techniczną. W części południowo-zachodniej budynek produkcyjno-usługowy, budynek piekarni, w którym obecnie mieszczą się między innymi drukarnia oraz sklep motoryzacyjny. Cały obszar planu objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu obszaru Krzyżyny Łęk, który obowiązuje od 13 października 2013 roku. Ustalenia obowiązującego planu wyznaczają dla przedmiotowego terenu tereny zabudowy usługowej, teren infrastruktury technicznej oraz drogę dojazdową. Na przedmiotowym terenie prawie całą powierzchnię, bo ponad 99% terenu zajmują działki należące do gminy Kraków. Wśród nich jednak większość stanowią działki oddane w użytkowanie wieczyste. Znaczy w różne formy władania, w tym m.in. użytkowanie wieczyste. Działki Skarbu Państwa oraz osób fizycznych zajmują 0,5% powierzchni. Podsumowaniem prac wstępnych było opracowanie syntezy uwarunkowań, na podstawie której został sporządzony projekt planu. W projekcie planu wyznaczone zostały tereny zabudowy usługowej o symbolu U1, U2, a także teren infrastruktury technicznej, elektroenergetyka oraz teren zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym. Wyznaczono również strefy zieleni oznaczone zielonym szkafem, są w południowo-wschodniej oraz zachodniej, w południowo-wschodniej, przepraszam, oraz w południowej, w południowo-wschodniej oraz zachodniej części terenu, przepraszam. Tereny usługowe stanowią przeważającą większość projektu planu, to ponad 83% powierzchni terenu. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów usługowych ustalono minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 30%. Wskaźniki intensywności zabudowy dla terenu U1 to jest od 1,2 do 4,2, dla terenu U2 od 0,4 do 4,2 i maksymalną wysokość zabudowy do 25 metrów. Dla terenu zieleni urządzonej ustalono zakaz lokalizacji budynków, minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 80% i maksymalną wysokość zabudowy do 5 metrów. Natomiast w terenie infrastruktury technicznej minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego to jest 30%, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,3 do 3,0 i maksymalna wysokość zabudowy do 18 metrów. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Cała dyskusja. Ja mam pytanie, jaka jest sąsiednia wysokość zabudowy?
Sąsiednia wysokość zabudowy. Generalnie w otoczeniu tego planu mamy maksymalnie 18 metrów. W planach obowiązujących, które są dopuszczone, 18 metrów. Natomiast jeśli chodzi o
No nie, ale to w logicznej, jak jest Philip Morris i ten pomieszczeń są jakieś bloki.
18 metrów dla tej zabudowy Philip Morris to jest 35 metrów dla nieobowiązującej.
Philip Morris na 35,
tak? Tak. A na rogu, przy Ramcie Krzyżyńskim to tutaj mamy zabudowę usługową do 20 metrów.
A poniżej tego planu?
Poniżej planu to już to jest niżej 18 metrów.
Tutaj 18, tutaj też
18 metrów.
Myśmy się nawet zastanawiali, czy tutaj dla podbudowania tego ronda nie można dać wyższej zabudowy, bo zupełnie dopuszcza. Ale właśnie uwzględniając zabudowę tą sąsiadującą w dokumentach planistycznych, uznaliśmy, że to 18 metrów może będzie najbardziej bezpieczne.
25.
25. Aha, przepraszam.
Ani 25. Ten.
Nie, no ten plan to jest już ten. Tak, przepraszam. Ale mamy 25 do 18, czyli jeszcze w sytuacji takiej, kiedy mamy tutaj oddzielone ciągiem komunikacyjnym, no to nie będzie jakiegoś zagrożenia zacinania.
Szczególnie, że to poniżej od południa. No, zazwyczaj słońce u nas od południa
pada. Nie, ale panie przewodniczący, tam jednak jest pewna odległość, a poza tym linie nieprzekraczalne też powodują, że ta zabudowa częściowo odsunie.
No, ale rzadko się zaczyna od północy z wyższym biurem. Okej, okay. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. To jest już opinia. To jest opinia pozytywna do rozlazu, do wyrachęcu. Jedna myśl. Wszyscy wspieramy ciepło w Krakowie. Sprawy bieżące. Oświadczenie komunikatów. Dziękuję za wypowiedź. Proszę. Thank you.